Jestem Bogu wdzięczny, że mogę wspólnie z wami tu przebywać i budować się. Tyle rozmów, takich bardzo, jakby to powiedzieć, budujących, ale to coś może takiego wspaniałego, zachęcających, pocieszających tych rozmów. Mi się wydaje, że to jest ta wartość tego dzisiejszego, tych spotkań, które tu się odbywają i tutaj też w Połczynie. Właśnie, że tyle takich osobistych, bardzo fajnych rozmów żeśmy tutaj odbyli między sobą i za to przede wszystkim jestem Bogu wdzięczny, bo ta relacja jednak twarzą w twarz i ta rozmowa z wieloma z was bardzo mnie ubłogosławiła. Jestem bardzo Bogu wdzięczny za was wszystkich. Mam taką nadzieję w swoim sercu, że wczoraj składałem świadectwo, że jestem pierwszy raz, ale mam taką nadzieję w sercu żywą, że moim pragnieniem jest uczestniczyć w zgromadzeniach. Właśnie ilekroć będziecie się spotykać, to chciałbym też mieć tym udział. Bardzo tak na sercu mam takie słowo z Psalmu 122, jeżeli byście mogli otworzyć. Będę mówił o rzeczach oczywistych, ale bardzo ważnych. To są dla was bardzo oczywiste myśli na pewno, ale mi się wydaje, że też na tym polega właśnie to budowanie, aby przypominać nam to, co jest jasne, co jest oczywiste, a może czasami coś nam umyka naszej uwadze, może czasami już myślimy, że wszystko dobrze wiemy, no bo taka jest nasza natura. Ale musimy być cały czas w takiej czujności i w trzeźwości umysłów, aby właśnie to, co jest oczywiste, było dla nas zawsze ważne. I to, co jest oczywiste, często jest najtrudniejsze do realizacji. Bo to, co jest oczywiste, najłatwiej zaniedbać. Przeczytam może ten psalm. Jest to psalm, który rozważam od niedawna w swoim sercu. Jeszcze wczoraj wieczorem zastanawiałem się nad tym psalmem, ale tak mam na sercu go wam przeczytać i podzielić się. I chciałbym, żebyście byli wyrozumiali względem tego tekstu, dlatego że on mówi o Jerozolimie, ale chciałbym tą myśl odnieść do Kościoła, do nas. Pieśń pielgrzymek, Dawidowa pieśń. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stopy nasze stanęły w bramach Twych, o Jeruzalem. Jeruzalem, zbudowane jak miasto, całe w jedno zespolone, do którego pielgrzymują plemiona Pana, według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana. Wszak tam postawione są trony sądu, trony domu Dawidowego. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Pokój niech panuje w murach Twoich, a spokój w Twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół będę Ci życzył pokoju. Ze względu na Pana Boga naszego będę szukał dobra Twego. Dziś jakieś 4 lata temu jedna z naszych sióstr w zborze modliła się takimi słowami. Panie Boże, abyśmy mogli naprawdę docenić każdą społeczność ludu Bożego, bo przyjdą takie czasy, że będziemy chcieli się spotkać, a nie będziemy mogli. 4 lata temu ona taką modlitwę zaniosła. Bardzo mnie to zastanowiło. Jak wiecie, 2 lata temu wybuchła ta pandemia i było różnie w zborach. Myśmy starali się spotykać regularnie w zborze. Chyba, że zbór był jakby wyłączony przez moją chorobę, bo jak ja miałem chorobę, to nie zgromadzaliśmy się w innym miejscu. Ale tak staraliśmy się zgromadzać regularnie w zborze. Dzieliliśmy się na 2 grupy. Jedna grupa miała nabożeństwo o godzinie 10, druga miała po 12. Ale wiecie co, dziś tak w sercach naszych była ta tęsknota, żebyśmy się już mogli razem spotkać. I wiecie, naprawdę, nie wiem, czyście to przeżywali, ale ja osobiście bardzo przeżywałem to, że bardzo chciałem się spotkać z wszystkimi. I wydaje mi się, że to jest niesamowita radość właśnie. To można zobaczyć, jakie się ma serce. Że taka próba pokazuje nam naprawdę, jakie mamy serca. Jakie mamy dążenia, jakie mamy pragnienia. I Bóg widzi te pragnienia, Bóg widzi te dążenia naszych serc. To jest niesamowity sprawdzian miłości Kościoła. Uradowałem się, gdy mi powiedziano. Człowiek ma taką naturę, że raduje się z różnych wieści. Dobre wieści nas radują. Jakże potrzebna jest człowiekowi dobra wieść. Nawet Salomon o tym mówi, że dobra wieść, dobra informacja krzepi człowieka, buduje człowieka. Człowiek jest spragniony dobrych wieści. A jakże to jest piękna, dobra wieść, kiedy ktoś ci mówi, do domu Pana pójdziemy. Jaka to jest wielka radość dla psalmisty stęsknionego, aby być w domu Pana. Największa radość, jaka może spotkać nas. Jakoś tak Bóg kładł nam na serce, nie tylko mi, ale tu mamy braci wśród nas też z mojego zboru, pamiętam. Przecież jaki to było święto, kiedy mogliśmy się spotkać w domu Pana. Jaka to była wielka radość dzielić się świadectwami, Słowem Bożym. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. W psalmie 42, będę troszkę też czytał. W psalmie 42, to jest pieśń synów Koracha, może kilka wersetów przeczytam z tego psalmu. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę? Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Kiedy to nastąpi? Pytanie, kiedy przyjdę? Stęskniona dusza do tego, aby przyjść przed oblicze Boga. Aby się spotkać z Bogiem, aby się spotkać z innymi, którzy też tego Boga chwalą, wysławiają, aby być w zgromadzeniu ludu Bożego. Kiedyż przyjdę przed oblicze Boga? Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy. Gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Twój Bóg? I posłuchajcie teraz, wspominam to z wielkim rozrzewnieniem. Płaczem duszy, rozrzewnienie, płacz, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu drżysz, moja duszo, i czemu rozpaczasz? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze Go będę sławić. Przyszły na psalmistę nawałnice i fale, ale jego dusza była stęskniona. Wspominał ten moment, ten czas, który być może teraz nie był mu dany z różnych powodów. Tak do końca nie wiemy, ale jakiś ucisk, jakieś doświadczenie, może jakaś choroba, co powoduje, że nie ma Ciebie tam, ale sercem, zobaczcie, jest. Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem. Ile osób dziś z różnych powodów nie może być w zgromadzeniu Kościoła? Nie z ich winy. Ja pamiętam, jak byłem 2 lata w armii, byłem na jednostkach poligonowych, bo tak mi akurat przydzielili. To powiem wam, gdzieś tam w polach, na tych poligonach, jedna tylko myśl mi przyświecała. Jak widziałem pociąg, jak gdzieś tam z daleka jechał i takie miałem wrażenie, takie miałem uczucie, że mi ten pociąg zawsze przypominał dom. I jak ja byłem stęskniony, żeby być w tym domu, żeby być wśród wierzących, żeby być w zgromadzeniu Bożego ludu. Wspominałem to z wielkim rozrzewnieniem. Przypominałem sobie, jak jeszcze niedawno z innymi chodziłem do domu Bożego i sławiłem Pana, a teraz nie mogę. Ilu jest ludzi chorych? Ilu jest ludzi prześladowanych, którzy nie mogą być w domu Pana, a bardzo by chcieli? muszą się tułać i są jakby w oddaleniu. Ale sercem są z Bożym ludem. W Psalmie 55 w wersecie 13. Bo to nie wróg mnie lży, co mógłbym znieść? Nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie. Mógłbym się przed nim ukryć. Ale ty, człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel, z którym mieliśmy wspólnie słodkie tajemnice, do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. Coś się dokonało, coś strasznego, coś niesamowitego. Oto przyjaciel, z którym mieliśmy słodkie tajemnice. Chodziliśmy razem w tłumie do domu Bożego. Cóż się stało z nim, że go nie ma? Serce pełne współczucia, cierpienia. Mój przyjaciel, z którym miałem słodkie tajemnice, chodziłem z nim do domu Bożego. I cóż się stało? Nie ma. To jest bardzo realne, że nawet mój przyjaciel, z którym chodziłem do domu Bożego, a jego nie ma. W Psalmie 26, Psalm 26, i od wersetu 6. Mówi: umywam w niewinności ręce swoje i chodzę wokoło ołtarza Twojego, Panie, aby głośno śpiewać dziękczynienie i opowiedzieć wszystkie cuda Twoje. Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. 12. werset. Noga moja stoi na prostej drodze, błogosławić będę Pana w zgromadzeniach. Chodzić wokoło ołtarza, przyglądać się. I bracia i siostry, słowo przyglądać się w Biblii jest bardzo ważne, bo przyglądać się, a widzieć, słuchać, ale usłyszeć. Wiecie, pod krzyżem stali ludzie, którzy się przyglądali. Dla wielu z nich to było dziwowisko. Była to jakaś sensacja. A byli też ludzie, którzy się przyglądali, ale też i zobaczyli. Coś więcej niż tylko się przyglądać. Chodzić wokoło ołtarza to znaczy widzieć. Widzieć wzrok wzrokiem, który Bóg nam daje. To znaczy słyszeć. Z różnych stron patrzymy na Golgotę, patrzymy na miłość Bożą. A czym właśnie jest zgromadzenie, jak nie chodzeniem wokół ołtarza Bożego i wysławianiem Pana za Jego dzieło? Kiedy możemy widzieć Jego miłość, Jego sprawiedliwość, Jego świętość, Jego dobroć. Chodzimy wokół tego ołtarza w zgromadzeniu i podziwiamy, i uwielbiamy, i wywyższamy naszego Boga. To jest sens zgromadzenia. Przychodzisz do zgromadzenia, aby chodzić wokoło Bożego ołtarza i wysławiać Boga. Jakże z różnych stron inaczej wygląda ten ołtarz. Kiedy przypatrujesz się z jednej strony, widzisz niewątpliwie sprawiedliwość Boga. Widzisz Jego prawość. Widzisz to, że Bóg nienawidzi grzechu, o którym tu wczoraj była mowa. Widzisz, jak Bóg brzydzi się grzechem. Ale z drugiej strony widzisz tą Bożą łaskę, Bożą miłość. Że dzięki tej Bożej miłości, tej Bożej łasce zostaliśmy odkupieni. Dokonała się na krzyżu Boża sprawiedliwość. Grzech nasz został przybity do krzyża. To jest taki sens dla mnie zgromadzenia. Przychodzić i podziwiać. Przychodzić do zgromadzenia i patrzeć, i słuchać. Stopy nasze stanęły w bramach Twych, o Jeruzalem. A więc on mówi, uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. A następnie mówi, moje stopy już stanęły w bramach Twych, o Jeruzalem. Co to są te stopy? Z radością przychodzimy do domu Bożego, a nasze stopy stanęły w domu Pana. Co to są te stopy? Mi się wydaje, że tu chodzi o pewną gotowość serca. Wielu ludzi przychodzi na zgromadzenia i w ogóle nie są gotowi. Nie są gotowi, aby słuchać, nie są gotowi, aby patrzeć. Z jakim sercem przychodzisz na zgromadzenie? Stopy to jest gotowość. To nie jest tak po prostu, a idę sobie do zboru. To jest gotowość odebrania od Boga Jego słowa. Przyjęcie do serca Jego woli. Abyś nie wszedł do zgromadzenia i nie wyszedł taki sam, jaki przyszedłeś. W Kaznodziei Salomona, w 4 rozdziale, 17 wersecie, Kaznodziei. Czytamy w 4 rozdziale, 17 wersecie. Pilnuj swoich kroków. Pilnuj, jak idziesz do domu Bożego, jak stawiasz swoje stopy. Bądź gotowy. Bóg ma dla ciebie słowo. Wiecie, często uzdrowienia dokonują się poprzez słowo. Doświadczałem w swoim życiu takiego uzdrowienia, że nawet nikt na ręce nie kładł. Ale Bóg posyła swoje słowo, które leczy. Kiedy ludzie, Izrael był, czytamy, że z powodu swojego występnego życia chorowali. Chorowali, czasami też i fizycznie, i duchowo chorowali. Ale kiedy wołali do Boga, to Bóg posyłał słowo, które ich leczyło. Często się utarł taki zwyczaj, że uzdrowienie musi przyjść w taki sposób jakiś, taki namacalny, widzialny. Przecież Pan posyła słowo, a słowo leczy. Powiedz tylko słowo. A będzie uzdrowiony mój sługa. Idź, córka twoja żyje. To jest słowo. Stopy nasze stanęły w bramach swych, o Jeruzalem. Gotowość. Uważne słuchanie. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie. Na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. Znamy to słowo z 15 rozdziału pierwszej księgi Samuela, kiedy Samuel mówi do Saula, że największe upodobanie Pan ma w sercu człowieka, który słucha. Uważnie słucha Boga. W Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, werset 14-17. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: będziecie stale słuchać. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a ja, żebym ich uleczył. A ja, żebym ich nie uleczył. To odwrotnością tego, jakby uleczył tych, którzy słuchają. A więc to widzicie, Pan mówi, że On leczy. Jeżeli człowiek słucha, to Bóg leczy. Ale jeżeli nie, to nie. Bo zaprawdę, ale mówi, błogosławione oczy wasze oczy, że widzą, uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Bracia, siostry, i poprzez słuchanie Bóg chce moje i twoje oczy nakierować nie na człowieka, ale na Chrystusa. Całym celem naszego słuchania jest nakierowanie naszej uwagi, myśli, serca na Jezusa Chrystusa, aby widzieć chwałę Bożą, aby widzieć Chrystusa. Celem zgromadzenia jest przyjście na to miejsce, słuchać słowa i mieć skierowane oblicze ku Chrystusowi. Często mówimy, wczoraj rozmawialiśmy nawet, że w wielu miejscach Biblia mówi, że droga Pana jest doskonała. No ale my nieraz w swojej słabości mówimy, ale my się potykamy. Bo czasami problem jest w tym, że nasze oczy nie kierujemy na Chrystusa. Wiecie, jest napisane w liście do Koryntian, może otwórzcie drugi list do Koryntian, 4:6. To jest bardzo ważny werset, bo jest mowa o Słowie Boga. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił wasze serca. Czy Bóg tego nie chce czynić dziś, teraz, w tej chwili? Rozświecać, objawiać poprzez swoje słowo, rozświecać twój umysł, twoje serce. To jest ten cel przyjścia na to miejsce. Chodzimy wokół ołtarza Pana. Widzimy, podziwiamy, chwalimy, wysławiamy, słuchamy. Słuchamy, aby Bóg mógł rozjaśnić to, co często może jeszcze jest ciemne w moim życiu. To, co często widzę jeszcze przez zasłonę. Często widzę przez jakąś mgłę. Ale Słowo Boże jest czyste, Słowo Boże jest doskonałe i ono chce rozjaśnić twoje serce, twój umysł. Panie, idę na zgromadzenie, rozjaśnij moje serce, rozjaśnij mój umysł. Daj mi oczy, które widzą, daj mi uszy, które słyszą. Rozjaśnij. Choćbym się rozdarli, to my nie rozjaśnimy sami naszych serc. To Bóg przez Słowo Boże leczy i Pan przez swoje słowo rozjaśnia, objawia często to, co ukryte, to, co trudne. Jaki to jest szczęśliwy człowiek, który wychodząc ze zgromadzenia wychodzi z takim jasnym umysłem. Zauważyliście, jaka wielka radość panuje po zgromadzeniach? Jak bardzo często Duch Święty napełnia serca wierzących? Jaki to jest powód, że ludzie się cieszą, bo umysły mają rozjaśnione. Słowo Boże działa w ich sercach. I często, Boże, potem przychodzimy do domu i musimy dalej w tym żyć, trwać. Jezus mówi, trwaj w Słowie moim, a ja będę trwać w Tobie, a wtedy wydasz owoc. Ale w szczególny sposób, taki namacalny wręcz, doświadczamy tego w zgromadzeniach. Kiedy z radością idziemy, kiedy z gotowością idziemy na zgromadzenie, stopy nasze stanęły z tęsknotą. i Bóg daje łaskę. Rozjaśnia, rozświeca serca nasze. Któryż to inny Bóg może to uczynić? Jaki inny Bóg może rozjaśnić człowiekowi serce? W Ewangelii Jana czytamy o Panu Jezusie Chrystusie, że On jako światłość przyszedł na tą ziemię, aby co zrobić? Właśnie rozświecić serce człowieka. Aby nie pozostał w ciemności nikt, kto we mnie wierzy. Wczoraj brat miał usługę na temat tej kobiety. I wiecie co? I potem następny werset mówi: Jezus, ja jestem światłością świata. Gdzie jest ukryta tajemnica radości? Tu jest przebaczenie, tu jest odpuszczenie, ale potem Pan mówi: chodź za mną. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, kto się nie trzyma, kto na mnie patrzy, nigdy nie będzie chodził w ciemności. Rozświecił, aby co? Zajaśniało nam w tym Bożym świetle poznanie chwały Bożej, jaka jest gdzie? Na obliczu Chrystusa. Widzieć chwałę Boga na obliczu Chrystusa. Jezus jest Bogiem. I wiecie, z czym diabeł walczy w Kościele? Właśnie z tym. Ponieważ w 4 rozdziale, w wersecie 3 i 4 jest napisane tak. Popatrzcie. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego, co robił? Zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. I tego diabeł nie chce w Kościele. Jeżeli Kościół widzi chwałę Boga w Chrystusie, to jest na dobrej drodze. Ale jeżeli umniejsza chwałę Jezusa, to błądzi. Dopóki patrzysz na Jezusa i widzisz chwałę Boga na obliczu Chrystusa, jesteś w pewnym sensie drżący przed Nim. Stajesz w bojaźni przed Bogiem. To nie jest twój kumpel ani mój. To jest mój Pan. To jest mój Bóg. To jest Syn Boży, przed którym zginamy nasze kolana. Ile kościołów już dzisiaj zbłądziło, bo się spoufaliło z Bogiem. Z kim jak z kim, ale z Jezusem się spoufalać nie wolno. I na tym Salomon nam też mówi, że wielu ludzi się spoufaliło i nazywa ich głupcami. Mądry człowiek, który się boi Boga, nigdy się nie spoufali z Bogiem. Wiecie, zobaczcie następne słowo z tego psalmu. Uradowałem się, gdy mi dopowiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stopy nasze stanęły w bramach Twych, o Jeruzalem. A więc te stopy, jeszcze raz może przypomnę, to jest gotowość, to jest uniżenie, to jest nabożny szacunek, to jest bojaźń Boża. Kiedy przychodzisz do zboru, to przychodzisz z sercem pełnym bojaźni. Bożej bojaźni. Nie chodzi o to, żebyś panicznie bał się wejść do zboru. Odwrotnie. Bojaźń, szacunek, uniżenie. W bramach Twych stanęły moje stopy, Jeruzalem, zbudowane jak miasto, całe w jedno zespolone. W jedno zespolone. Zwróciliście uwagę na to ulubione słowo Biblii? Jedno zespolone. Słowo zespolone jest pięknym słowem i bardzo nowotestamentowym słowem. Apostoł Paweł używa tego samego słowa, żeby pokazać, jak bardzo ważna jest jedność myśli i jedność zdania w Kościele. Jedność myśli, zespoleni. Brat mówił o przygnięciu do Boga. Kiedy ludzie przylegają do Boga, to są też zespoleni ze sobą. Jeżeli nie przylgną do Boga, to i ze sobą nie będą nigdy zespoleni. Kto kocha Boga i się Go boi, to i ze sobą jest zespolony. My jako Kościół. To jest dla nas bardzo wielki priorytet naszego życia. Być zespolony. I popatrzcie, o tym bardzo wyraźnie nam mówi Słowo Boże. W liście do Koryntian, list do Koryntian pierwszy, w wersecie 10, pierwszy rozdział. Tak, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 10 do 12. Może nawet do 13, przeczytajmy. A proszę was, bracia, dziękuję. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, to jest prośba apostolska. Proszę was, bracia. Kiedy Paweł prosi, to wiecie, to jest tak, jakby sam, jakby chciał za was to zrobić, to by to zrobił. On ma serce pełne troski. Kiedy apostoł mówi, proszę, błagam, to on jest przepełniony troską. On chciałby mieć radość, dopełnioną radość w sercu, widząc, że tak jest. W liście do Filipian mówi, dopełnijcie moje radości, bo nie wszystko jest tak do końca dobrze. Bądźcie ożywieni jedną myślą i jednym zdaniem. Taka jest rola Kościoła. Być zespolony. I mówi tak, proszę was, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni. Jednej myśli. To nie jest ta ekumenia, która nie ma nic wspólnego z duchem jednomyślności zboru. To jest fałszywe. Tu jest prawdziwe. Bóg daje nam bardzo wysoką poprzeczkę. To jest bardzo wysoka poprzeczka. Dochodzić jednomyślności. Ktoś mógłby z was powiedzieć, no, czy ja nawet bym tak mógł powiedzieć, no tylu nas jest tutaj. Przecież to jest niemożliwe. Ale to jest tak wysoki standard. Osiągać jednomyślność. Aby nie było między wami rozłamów. Lecz abyście byli zespoleni przez moc Ducha Świętego. Nie sami z siebie. Nie dzięki swojej sile ani mocy, ale dzięki Duchowi Świętemu, dzięki mocy Ducha Świętego, dzięki mocy Słowa Bożego, abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, ja jestem Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy Chrystus jest rozdzielony? Kiedy mówię o Kościele, bracia i siostry, to mówię o Chrystusie. Ja nie mówię o denominacji. Ja nawet nie chcę myśleć o denominacji. Ja chcę myśleć o was, o sobie, o Kościele, o Chrystusie. Chrystus nigdy nie jest rozdzielony. I my mamy być w Chrystusie. A Chrystus ma być w nas. I wtedy będziemy zespoleni. To nie jest pojedynczy fragment. Są jeszcze inne. W 15 rozdziale listu do Rzymian. I apostoł Paweł też mówi, jak to osiągnąć. No bo jak osiągnąć jednomyślność? Skąd mam czerpać siłę? Skąd mam czerpać moc? Żadna szkoła biblijna ci tego nie da. Żadne najlepsze szkoły za granicą ci tego nie dadzą. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej psychologii, nie ma takiej psychoterapii. To wszystko są plewy, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli chcesz zachować jednomyślność, musisz czerpać ze źródła. A źródłem cierpliwości, pociechy, mocy jest Słowo Boże. Dlatego w 15 rozdziale właściwie musielibyśmy troszeczkę przeczytać. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Chciałbym się tu chwilę zatrzymać i bracia i siostry powiedzieć, jak bardzo Pan Jezus przyjmował na siebie te ludzkie doświadczenia, te ludzkie problemy, te ludzkie cierpienia, te ludzkie choroby. On tym nasiąkał, On to wchłaniał w siebie. Pytanie jest takie. Pracuję 30 lat w medycynie. Największym moim problemem jest, ażeby nie zgłupieć w tym sensie, żeby nie stać się obojętnym, nieczułym, niewrażliwym, nieempatycznym. To jest największe zagrożenie człowieka, który ma styczność z ludźmi chorymi. Każdego dnia trzeba się zmagać i prosić, Panie, nie daj mi zobojętnieć. Napełnij serce moje miłością, napełnij współczuciem. Wszystko, co się dokonuje dobrego, wszelkie uzdrowienia, które się dokonują, muszą być wypełnione sercem pełnym współczucia. Człowiek musi być wypełniony po brzegi, nasiąknięty, tak jak Jezus przyjmował urągania na siebie. On to brał na siebie. On tym nasiąkał. On współczuł. On się jednoczył w cierpieniu. Bardzo często pochopnie się ludzie modlą. Wczoraj była piękna. Ja myślę, że wczorajsza modlitwa była bardzo owocna i budująca. Przygotowana. Ta modlitwa była przygotowana w sercu. Z postem, z modlitwą, z powagą, z bojaźnią. Ale wiecie co? Wiele takich jest. A wyjdźcie na środek, kto potrzebuje. No i ten, który to mówi, musiałby sobie zadać pytanie. Czy on stoi na stanowisku tylko funkcji, czy duszpasterza? Bo jeżeli funkcji, to nic to nie pomoże. Ale jeżeli duszpasterza, który jest przepełniony współczuciem do potrzeby tej osoby, to tak. Ale to musi być. Czego nas Jezus uczy. Zwróćcie uwagę, ileż to razy jest powiedziane w Piśmie. Zdjęty Pan Jezus był czym? Litością. Współczuciem. A tego nam często, mi bardzo tego brakuje. I chociaż się stykam z tym cierpieniem i z onkologią, bo mam bardzo dużo onkologii, badam, to powiem wam, że to jest na co dzień. I często Pan nas musi też właśnie czasami jakby pouczyć w tej sprawie, że o to wołaj, o to proś, o to zabiegaj, o to współczucie, o tą litość, o to miłosierdzie. Była w zborze naszym taka, jest taka Basia. I ona w pewnym momencie tak poczuła w swoim sercu, bo taki człowiek chory, z którym jej mąż pracował wspólnie razem, ona się dowiedziała, że on leży chory, że nie ma takiej opieki. Właściwie syn wyjechał za granicę i właściwie on tak, drugi syn jest pijakiem. No i on tak leży w tym domu i właściwie poza opiekunką nikt temu człowiekowi nie usługuje. I przyszła raz, przyszła drugi raz i mówi, tak noszę to na swoim sercu. Mówi, tak noszę to, tak mi jest ciężko. Wiesz co, Mirek, co ja mam zrobić? Ja tego człowieka mało znam, ale on mi leży na sercu. Ja mówię, idź. I wiecie co, poszła, on tak przypomniała, że to tam coś powiedziała, on ją, tam zaczęła go odwiedzać, zaczęła mu Pismo Święte czytać, zaczęła mu świadczyć. Na początku było trudno, ale potem z czasem on już sam telewizor gasił, już odizolowywał się od wszystkiego, tylko mówi, Basiu, czytaj mi. Basia, mów do mnie. Wiecie, to zaowocowało to serce jej. To posłuszeństwo zaowocowało. I mówię do niej, wiesz co, Basiu, często się może modlisz o dary, bo wszyscy się modlimy, ale czasami jakby nie do końca chcemy coś zobaczyć czy widzieć, może potrzebujemy pomocy, aby nam ktoś z braci powiedział, bracie, ty masz taki dar. Bóg ci położył na serce taki dar, ale ten dar wynika nie z samego daru, ale z twojej miłości do Boga. Wiecie, w Kościele jest bardzo trudno, w pewnym sensie wiecie dlaczego, bo jest fragment o darach duchowych. Ja tylko tak troszkę odejdę. W środku są dary duchowe. Zaczyna się to wszystko od tego, że kto nikt nie powie w Duchu Bożym, niech Jezus będzie przeklęty. Potem jest powiedziane, że Duch rozdziela jak chce, Pan daje posługi, a Bóg to wszystko spaja jakby. Potem jest mowa o darach, a potem jest mowa o Kościele, o ciele Chrystusowym. Te dary są w środku. Jeżeli weźmiesz te dary ze środka, to nie ma najmniejszego sensu. Bóg pokazuje nam, że to On musi być obiektem naszego uwielbienia, chwały i czci, i posłuszeństwa, i wierności, i oddania. A Kościół musi być naszą troską. A wtedy Bóg sam przyzna się do nas i będzie wylewał na nas dary. Jeżeli wyciągniecie ten tekst ze środka, a bardzo tak się często dzieje, dary, dary, dary. Ten tekst tak nie mówi. Mówi najpierw o Bogu Wszechmogącym, o Ojcu, o Synu, o Duchu Świętym, który ma być uwielbiony. Potem mówi o ciele Chrystusowym, że w ciele musi być jedność, zespolenie. Nie może być rozdzielenia w Kościele. I wtedy Pan daje dary. Znając tą naszą Basię, wiem, że tak się dzieje i mówię do niej, wiesz co, Basiu, jest taki dar w Piśmie, dar miłosierdzia. I ona mówi, a no jest. Ja mówię, jeżeli to serce twoje takie jest, pełne współczucia do człowieka chorego i w potrzebie, którego nawet mało znasz, to na pewno ty masz ten dar. Była bardzo wdzięczna. Modliła się, dziękowała Bogu. Wiecie, bracia, czasami musimy pomóc jeden drugiemu. Widzimy, że w jakimś kierunku ktoś jakby tak zmierza i trzeba tego człowieka czasami tak poprowadzić. I dlatego jest powiedziane, cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę spis nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Pana Jezusa Chrystusa. To jest nasz wzór jednomyślności. Ale źródłem czerpania tej siły, tej mocy, tej cierpliwości, bo tej cierpliwości brakuje bardzo każdemu z nas. Ja powiem wam szczerze, bardzo mi brakuje. Cierpliwości. Tu stąd się czerpie to, tą cierpliwość ze Słowa Bożego. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga, gdyż powiadam wam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojca i aby poganie wspólnie z Żydami wielbili Boga za miłosierdzie. Wiecie co, w Dziejach Apostolskich jest pięknie przykład pokazany tego zespolenia, tej jedności myśli. Przypominacie sobie fragment, kiedy już wczoraj Waldek o tym przypominał, tej jednomyślnej modlitwie. Jak bardzo ważna z Boży jest ta jednomyślność, o co my się modlimy. Oni przyszli do swoich, opowiedzieli o tym, co ich spotkało, byli szczerzy do bólu i mówili, teraz będziemy jednomyślnie się modlić w tej sprawie. Jednomyślność. A potem, kiedy był spór odnoszący się do doktryny, bo przyszli niektórzy i zaniepokoili braci, jeżeli się nie obrzezacie, nie będziecie zbawieni. To co się tam dokonało? To byli prości ludzie. Ale oni przy współudziale Ducha Świętego wypracowali jednomyślne stanowisko. które potem przedstawili braciom, mówiąc: Duch Święty i my. Wypracowali stanowisko. Jednomyślnie żeśmy to stwierdzili. Więc Kościół Boży, w Kościele Bożym tak właśnie należy. Jednomyślnie się modlić, jednomyślnie wypracowywać stanowisko. Słowo Boże mówi, to jest możliwe. Jeszcze jeden fragment, list do Filipian. Drugi rozdział. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta. Bracia i siostry, to jest to, co jest ważne w zborze. Jak się zgromadzamy, to my mamy sobie wzajemnie dać zachętę. Ale zachęta jest w Chrystusie. Jak żyjesz w Chrystusie, to dasz zachętę. Masz z czego dać. Jeśli żyjesz w Słowie Boga, masz zachętę. Wiecie, nic tak bardzo niepotrzebne jest dzisiaj w Kościele, jak zachęta. Zachęcić. Kościół często choruje, dlatego że nie ma zachęty. Zachęcić. W Chrystusie jest zachęta. Dlaczego to jest wymienione jako pierwsze? W Chrystusie jest zachęta. No moglibyśmy to jakoś inaczej, że w Chrystusie jest prawość, że w Chrystusie jest świętość. Nie. Słowo Boże mówi, to wszystko się zgadza, ale w Chrystusie jest zachęta. Dalej co? Pociecha. To wszystko mamy w Chrystusie. Mamy zachętę, mamy pociechę. I co jeszcze mamy? Wspólnotę ducha. To jest Kościół. Wspólnota ducha. Dalej współczucie. I co mamy? Miłosierdzie. Mamy wszystko. I teraz mając to wszystko, Paweł mówi: dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli. Mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. A nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Wrócę do tego psalmu. Przeczytam jeszcze od początku. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stanęły stopy nasze w bramach Twych, o Jeruzalem. Jeruzalem zbudowane jak miasto, całe w jedno zespolone, do którego pielgrzymują plemiona, plemiona Pana. Każdy prawdziwie wierzący człowiek traktuje swoje życie jako pielgrzymkę. Bracie, kochane, to są oczywiste rzeczy, ale czy przychodząc do zgromadzenia, do kościoła, myślisz w ten właśnie sposób? Że kiedy ludzie pielgrzymowali raz czy dwa razy do roku tam w Izraelu do świątyni Pana z darami, z weselem, z radością, aby uczcić Boga, to było wielkie wydarzenie. To czytamy, że oni to traktowali jako pielgrzymkę. Im to coś mówiło, on to przemawiało do nich, że to jest ich pielgrzymowanie. Kiedy przychodzisz do zgromadzenia, to przychodzisz jako kto? Jako pielgrzym. Bo wiesz, czego ty szukasz tak naprawdę. Wiesz, czego ty pragniesz. To, czego pragnęli ludzie przez wieki. Czego oni szukali? Znacie fragment z Hebrajczyków, prawda? Ja to przeczytam. Oczywiście to jest znane wam, ale przeczytajmy. 11 rozdział. Jest mowa o bohaterach wiary. I w 13 wersecie czytamy: wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, wyznali też, robili takie wyznania przed Bogiem. I bracia i siostry, tego często w modlitwach nam brakuje. Wczoraj były piękne modlitwy, ale wiecie co? Czasami zabraknie gdzieś tej modlitwy wyznania: Panie, jestem tu tylko pielgrzymem. Jesteśmy tylko pielgrzymami. Wyznanie złożyć przed Panem. Czego tak naprawdę szukamy? Szukamy ojczyzny. I tu jest powiedziane, wyznani, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, którzy tak wyznają przed Bogiem, to co to oznacza? Że oni szukają ojczyzny. Oni szukają ojczyzny. Bo gdyby mieli tą na myśl tę, z której wyszli, mieliby sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej. Do lepszej. To jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Nową Jerozolimę. Doskonałą Jerozolimę, o której my tu czytamy też w psalmie. Nowa Jerozolima. Jedno jeszcze takie miejsce, list do Kolosan. W pierwszym rozdziale listu do Kolosan, werset od 3 do 5. Czytamy tak. Dziękujemy Bogu Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze, gdy się za was modlimy. Bo usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. I teraz posłuchajcie. Ta wiara i ta miłość ku czemu zmierza? Ku czemu to jest? Ona ma swoje odniesienie, ona ma swój cel. Wiara i żywa miłość w sercach jest ku nadziei. Co mnie motywuje do wiary i miłości? Co mnie tak naprawdę motywuje? Dlaczego tak się ma dziać w naszym życiu? Ponieważ mamy żywą nadzieję. I Paweł takie ma odniesienie, że ta miłość, ta wiara ma sens w spełnieniu się tej nadziei. I mówi, dla nadziei to się dzieje. Dla nadziei. Która jest przygotowana dla was gdzie? Tu na ziemi? W niebie. Ta miłość nasza wzajemna, ta żywa miłość ma temu służyć, że my wszyscy jesteśmy pielgrzymami i zdążamy ku tej żywej nadziei w niebie. Żywa nadzieja. Pielgrzymi. Tam są postawione trony sądu. Czytamy dalej. Wszak tam, w Jerozolimie, postawione są trony sądu, trony domu Dawidowego. Co to są te trony sądu? Co to jest ten tron sądu? Jak bracia stajemy tu, ja dam taki obraz, to uginają wam się kolana? Bo mi się uginają. Boicie się? Ja dzisiaj mało spałem, bo się bałem. Naprawdę się bałem. Ja jeszcze nigdy nie przemawiałem do tylu braci. Jednocześnie o tak różnorodności. Nie miałem takiej możliwości nigdy w życiu. Przemawiam do zborów albo gdzieś do zboru, ale do tylu braci ja nigdy nie przemawiałem. Ja się naprawdę bałem dzisiaj. Uwierzcie mi. Kiedy my tu stajemy, to jest ten autorytet, który Bóg daje. To On, nie my. I jeżeli przepełnia mnie drżenie, to jest to dobre. To jest ten w pewnym sensie tron sądu, gdzie słyszysz o Bożych wyrokach, gdzie słyszysz o Bożych postanowieniach, gdzie Bóg mówi do ciebie i mówi, masz zrobić tak i tak, który wskazuje ci drogę, który ci mówi, jak masz iść, jak masz postąpić, jak masz myśleć. On jest, w środku tego psalmu jest postawiony tron. I w środku każdego zgromadzenia, w centrum każdego zgromadzenia musi być Słowo Boga. Ono jest tym tronem Bożego sądu. Przekazem Bożego poselstwa. I w psalmie 119, zobaczcie, pięknie jest to powiedziane, 119, werset 56. I Dawid miał w tym udział. I my w tym mamy udział. W tym Bożym przekazie. W tym Bożym sądzie. Zwróćcie uwagę, jest napisane: udziałem moim jest, to jest mój udział, przestrzegać ustaw Twoich. Rzekłem: udziałem moim, Panie, przestrzegać Twoich słów. To jest nasz udział. A przecież Słowo Boga jest dobre. Słowo Boga jest dobre. Jest słodkie jak miód. Jest dobre. Jeżeli wypełniamy nim nasze serca, to Słowo jest dobre. Ono nigdy nas nie pokrzywdzi. Nigdy nas nie sprowadzi na manowce. Bóg, który wszystko wie i widzi, bo jest wszechmogącym Bogiem, On wie, jak mówić do ciebie, jak przekazywać swoje słowo do ciebie. Dlatego odpowiedzialność za to zwiastowanie jest ogromna. Tron sądu. Kiedy naród Izraela wraca z, przypominacie sobie, wraca z Babilonu, wraca z ogromną radością, stęsknione społeczności. Oni byli tak stęsknieni, tak spragnieni i tak się radowali, że się w końcu spotkali. Ale to spotkanie miało tylko wtedy sens, kiedy mówią do Ezdrasza, co? Przynieś nam księgę. Przynieś nam księgę. Postaw ją pośród nas i mów do nas. Trony sądu. Lud Izraela miał słuchać Boga. Izraelu, Izraelu, pierwsze przykazanie, słuchaj się Pana. Bo Pan jest jedyny. I to słuchaj się Izraelu Pana dźwięczy nam przez całą Biblię, od początku do końca, aż do objawienia Jana, gdzie jest powiedziane, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Trony sądu. To są Boże prawa, to są Boże wyroki, to są Boże postanowienia. I na końcu ten ostatni, bardzo ważne słowo. Szósty werset mówi, ja to może doczytam do dziewiątego. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują. Pokój niech panuje w murach twoich, a spokój w twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół będę ci życzył pokoju. Moglibyśmy się rozstać z tym słowem. Moglibyśmy się z tym słowem rozstać i je przeczytać na koniec naszego rozjazdu. Ze względu na, tu jest powiedziane, braci moich i przyjaciół moich będę ci życzył pokoju. Ze względu na Pana Boga naszego będę szukał dobra Twego. Ze względu na Boga. I posłuchajcie, w Jakuba 3,17, zmierzam do końca, 3,17. Wiecie, nie trzeba wam tego powtarzać, że mądrość demoniczna sieje niepokój. Tam, gdzie jest mądrość demoniczna, tam jest niepokój i wszelki zły czyn. Nigdy mądrość demoniczna nie niesie pokoju za sobą. Nigdy. Zawsze niesie niepokój, rozdrażnienie, złość, rozgoryczenie. Bo to też powoduje zazdrość. Powiedziałem wam, że Bóg, ja tak jako świadectwo przed obliczem Pana mogę powiedzieć, przez 30 lat Bóg mnie w tym prowadzi. Zachowuje mnie dotąd. Bo ja miałem to wyrwane dosłownie z serca. A potem się doczytałem, że nikt nie jest w stanie ostać się przed zazdrością. Że to jest niemożliwe. Że zazdrość jest jednym z największych nałogów, tak mówiąc obrazowo, może nałogów zła, które może się dziać w życiu człowieka. Jak trzeba się strasznie pilnować w duszy i sercu, żeby w tą zazdrość nie popaść. Wiecie, to jest efekt tej mądrości Bożej płynącej z góry, że ona miłuje co? Pokój. Miłuje pokój. To jest cud, że my tu mamy Boży pokój. To jest cud Boży. Nie przyzwyczajajmy się do tego. Prośmy o pokój. Wołajmy o pokój dla naszych serc. Nie ten pokój światowy. Bo będą mówić pokój, pokój, bezpieczeństwo, tak? Ale to nie jest pokój Boży. To nie jest pokój Chrystusowy, który pozwala ci spać spokojnie w cierpieniach, w utrapieniach, w chorobie nawet. Masz pokój, ale musisz go wyprosić, wybłagać. Boże, daj mi pokój. Tak samo jak człowiek musi wybłagać to, aby odszedł od niego wszelki lęk, strach, niepokój. To trzeba wyprosić, wybłagać, bo człowiek z natury się lęka. Nawet wierzący człowiek może czasami się lękać, może się czasami czegoś przestraszyć, może być w niepokoju serca, w jakimś takim, ileż to razy mówimy, coś mną targa, coś czuję nie tak. Trzeba prosić o pokój. Pokój nie jest dany raz na zawsze. My otrzymaliśmy pokój i wiemy, czym jest pokój i on niech zostanie, on niech panuje, on niech rządzi w nas. Grzech okrada nas z pokoju. Grzech ograbia nas dobrego sumienia. Człowiek nie mówi czyste sumienie, ale ma mieć dobre sumienie przed Bogiem. To jest też trochę różnica, chociaż jest to właściwie to samo, ale Biblia mówi, miej dobre sumienie przed Bogiem i przed ludźmi. Staraj się o dobre sumienie. Staraj się o czyste serce, bo wtedy będziesz miał pokój. Bracia i siostry, diabeł z tym walczy w kościele z niesamowitą zażartością, żeby ludzi wierzących pozbawić pokoju. Każdy kompromis zabiera nam pokój. Kompromis wprowadza tylko uspokojenie diabelskie, ale nigdy nie pokój. Pokój przynosi bojaźń pańska. Jak tutaj czytamy, czyste serce. Czyste serce. Bo napisane jest, a mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. A jeżeli jest czysta, to powiedziane mamy miłująca pokój. Miłująca pokój. Rozmiłować się w pokoju Bożym. Jako synowie Boży mamy czynić pokój. Mamy dołożyć wszelkich starań, jeśli to o nas możliwe, aby czynić pokój. Uświęcenie naszego życia musi się dokonywać na płaszczyźnie pokoju, na fundamencie pokoju. Rozwiązywanie różnych spraw zborowych musi być dokonywane w pokoju. Dążcie do pokoju, a dopiero potem uświęcenia. Nie jest ta kolejność zamieniona. Tak samo jak nie jest zamieniona kolejność miłości i wiary. Najpierw Słowo Boże mówi, napełniaj się wiarą, a miłość przyjdzie. Bo jeżeli miłość jest w sercu, to ona jest efektem tej wiary. Wiara, jeśli obfituje, to miłość się pomnaża. Jak wiary nie ma, to skąd masz mieć miłość? Tak samo, jeżeli uświęcenie miało być samo w sobie, to byśmy się stawali takimi tyranami, o którym wczoraj też brat wspominał. Takie trochę tyraństwo, wypominanie sobie, tak powinieneś i siania tylko niepokoju. To jest bardzo niebezpieczne, ale jeżeli jest pokój, dążcie do pokoju, dążcie i do uświęcania, bez którego nikt nie ujrzy Pana. W Tesaloniczan w 2 rozdziale już jeszcze 2 wersety, 3 i koniec. Drugi Tesaloniczan, 16 werset rozdziału 3. A sam Pan pokoju. I to jest taka prośba, taka modlitwa. A sam Pan pokoju niechaj wam da pokój. Jest powiedziane zawsze. Zawsze. Niech on rządzi, niech on panuje. Pokój. Zawsze i gdzie? I wszędzie. Są miejsca, w których może nie ma pokoju i radziłbym tam nie chodzić, ani nie zerkać, ani nie robić czegoś, ani nie iść tam, gdzie go nie ma. Szukaj pokoju. Bóg daje pokój zawsze i wszędzie. A znacie to słowo z pierwszego listu Tesaloniczan. Pierwszy list, rozdział 5. Pierwszy list Tesaloniczan, rozdział 5. Od wersetu 22. Może przeczytam troszkę wyżej. 16 werset mówi tak, odnośnie pierwszego naszego wersetu. Zawsze się radujcie. Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, ale co dobre, tego się trzymajcie. I teraz jest ciekawe, od wszelkiego rodzaju zła, czyste serce, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A wtedy Bóg pokoju w zupełności was poświęci. I wasz duch, i wasza dusza, i wasze ciało będzie zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który tego dokona. Chwała Bogu. Dlatego, bracia i siostry, ten psalm osobistym jest dla mnie takim słowem świadectwa, które chciałem się z wami podzielić z serca, z duszy mojej, abyśmy popatrzyli właśnie na to, co tu jest napisane. I jeszcze raz zwrócę tylko uwagę. Uradowałem się, gdy mi powiedziano. Jaka wielka radość ze społeczności. Stopy nasze stanęły w bramach Twych Jeruzalem. Gotowość. Drżenie przed Bogiem, kiedy przychodzimy, aby słuchać Jego słowa, w jedno zespolone, jedność. Myślmy o sobie jako o pielgrzymach. Pamiętajmy, że tam są postawione trony sądu, a na końcu czytamy o Bożym pokoju, który jest jakby tym podsumowaniem, czego Bóg chciał zawsze widzieć w Izraelu, w Bożym ludzie, co oni dzisiaj to zresztą bardzo mocno akcentują, przypominają i mówią szalom, szalom, pokój, pokój. Może czasami sobie wmawiają, że jest pokój. Byli tacy, którzy wmawiali pokój. Pokój, pokój mieć będziecie, a przecież grzeszyli, krzywo przysięgali, robili wiele złych rzeczy, brudzili swoje serca, ale mówili pokój, pokój. Nie o takim pokoju chodzi. Świątynia Pańska, która jest mieszkaniem Ducha Świętego, przez którą my już nie należymy do siebie samych, ale należymy do Boga, bo drogo jesteśmy kupieni, ma być miejscem Bożego pokoju. Amen.